Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam już moich gości, a są dzisiaj nimi. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog i psychoterapeuta.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Doktor Tomasz Marcysiak, socjolog WSB.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Z Wyższej Szkoły Bankowej.
Dokładnie.
To tak zabrzmiało dziwnie jakoś, jak teraz usłyszałam siebie samą. Doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, halo, halo.
Kłaniam się, dzień dobry.
Witamy serdecznie. I Krzysztof Jankowski, pedagog, mediator. Dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, witam.
Tak powiedziałam, żeby się pan Krzysztof ustosunkował do nas uśmiechem. Jest piękny poranek, co prawda trochę zimny.
Nigdy tak nie byłem uśmiechnięty jak dziś.
No właśnie. I drodzy państwo, dzisiaj ten temat, który wybrałam, na pewno będzie dotyczył bardzo wielu również z nas, ale nie wiem, czy jesteśmy już na tym etapie. Myślę, że jeszcze nie, jak obserwuję wszystkich państwa, którzy są na Facebooku, ale to może nas spotkać zawsze. Nigdy nie wiadomo, gdzie jest ta granica. A dziś, drodzy państwo, mówimy o ekshibicjonizmie społecznym, a w szczególności o internetowym, ale możemy również zahaczyć o inne dziedziny. To jest temat naukowy, jak się okazało, bo jak się przygotowywałam do programu, to przeczytałam kilka artykułów bardzo poważnie naukowych na ten temat, więc poważny temat dzisiaj podnosimy, ale myślę, że każdego dotyczący. No właśnie, najpierw może rozpoczniemy od takiego stwierdzenia, które znalazłam w tych artykułach. Myślę, więc jestem, a propos sygnału mojej audycji, zastępujemy widzą mnie, więc jestem. Istniejemy wtedy, kiedy inni nas rozpoznają, czytają, robią tak zwane lajki, i tak dalej. Wtedy jesteśmy w przestrzeni internetowej. Istniejemy. Czy to znaczy, że również istniejemy w życiu? Rozwinę potem ten temat, bo potem bym chciała również porozmawiać o celebryctwie internetowym, czyli o lansowaniu swoich zasobów materialnych i zdjęć z wycieczek na przykład. Istnieje coś takiego jak narcyzm internetowy i jeszcze inne tematy. Ale najpierw właśnie, czy rzeczywiście tak jest, że myślę, więc jestem, zastępujemy widzą mnie, więc jestem. Proszę bardzo.
To może zaczniemy od...
Socjologiczny punkt widzenia.
Nie wiem, czy to będzie socjologiczne, ale kiedyś wyczytałem o tym, jak organizowano mieszkania w starożytnej Grecji czy w starożytnym Rzymie. I to jest ciekawostka, nigdy w takim domu nie byłem, ale zasada była taka, że im kto był bogatszy, tym miał oczywiście większy dom, ale on był skonstruowany w następujący sposób. Wejście do domu było opatrzone takim długim korytarzem i po bokach jego były różnego rodzaju wywieszone precjoza, a to rzeźby, a to jakieś malowidła, po to, żeby gość mógł, zanim zobaczy się z gospodarzem, zobaczyć, kim ten gospodarz jest, jaki jest jego zasób, czym się interesuje, jaka jest jego pozycja, czy jakbyśmy to powiedzieli w socjologii, status społeczny. On co prawda już wiedział, ale musi się upewnić, przechodząc przez tą całą galerię próżności, żeby dopiero dotrzeć do gospodarza. I tak było w starożytnej Rzymie. Czy dzisiaj różnimy się bardzo od tamtych czasów? No, dzięki temu, że mamy internet, pewnie tę galerię próżności przenieśliśmy do sieci.
Filozofie drogi.
No, niegdyś mówiło się, jak cię widzą, tak cię piszą, a zatem najwyraźniej stawiamy
tak
wówczas
mówi
akcent, prawda? Jednak na kwestie wizerunkowe taki bardzo ciekawy, dwudziestowieczny intelektualista, socjolog, także filozof hiszpański José Ortega y Gasset zwykł mawiać w swoich obserwacjach i diagnozach współczesnego człowieka, że gdy idzie o publiczne prezentowanie współczesnych ludzi, to znamiennie przesuwa się ono znamiennie i niebezpiecznie zarazem, jego zdaniem, w stronę widoku. To znaczy, że zamieniamy własną osobowość na kreowanie własnego wizerunku i wyłączną dbałość przede wszystkim o niego, porzucając na bok względy, które uchodzą już wręcz dziś za archaiczne, takie przede wszystkim jak moralne, kultura osobista, zastanowienie się, autorefleksja, przemyślenie tego, czy mam rzeczywiście cokolwiek do powiedzenia. Znamy przecież takie powiedzenie, które funkcjonuje w języku polskim od dawna, jak cię, nie tylko jak cię widzą, jak tak cię piszą, ale także jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Tymczasem ekshibicjonizm społecznościowy, internetowy czy społeczny, jak różnie się go nazywa, charakteryzuje się tym zasadniczo, że im bardziej nie potrafisz, tym bardziej pchasz się na afisz. Zgodnie z tą strategią kreowania własnego wizerunku i dbałości przede wszystkim o niego, chociaż to jest, choć to nie jest wszystko, co o tym zjawisku można powiedzieć. Istnieje też odwrotne sformułowanie do tego, o którym pani we wprowadzeniu do audycji wspomniała, mianowicie, kto nie istnieje w sieci, ten nie istnieje naprawdę.
W ogóle.
Tak, strasznie się tym przejmuję, dlatego że...
Zawsze się mówi, że kto nie istnieje w telewizji, to nie istnieje w ogóle.
Ale tak, to jest charakterystyczne, bo jak się czyta teksty Pierre'a Bourdieu o telewizji klasycznej już dzisiaj, to Bourdieu bardzo wyraźnie wskazuje na to, że dziennikarze telewizyjni jeszcze w latach 50., czyli w momencie kształtowania się dopiero rynku telewizyjnego na świecie, w istocie rzeczy byli dziennikarzami w jakiejś mierze, proszę wybaczyć to określenie, ale wówczas drugiej kategorii, to zarówno od strony symbolicznej, jak i strukturalnej, a to bardzo prędko przeewoluowało w inną stronę i rzeczywiście wydaje się, że to, co ma być dopiero za chwilę, jak sądzę, przedmiotem naszej rozmowy, a zatem pochwała celebryckości, czyli bycia głównie znanym z tego, że jest się znanym, bardzo dobrze okrzepła nie tylko w kulturze popularnej, ale za jej pośrednictwem przeniknęła do naszych domostw i nagle wielu użytkowników sieci internetowej odkrywa z radością, że
też może być
można
celebrytą.
Być na swoim, tak, na swoim małym, no, lokalnym podwórku za pośrednictwem sieci można też być małym, lokalnym celebrytą.
No tak, bo celebryci ci, których oglądamy w telewizji, no to muszą się gdzieś pokazać na jakichś salonach, na ściankach i tak dalej. To nie jest dane każdemu przeciętnemu użytkownikowi sieci, ale w internecie, w mediach społecznościowych wszystko można. Każdy może być gwiazdą i może pokazać siebie, wypowiedzieć się na każdy temat i umieścić zdjęcia, jakie tylko chce, i może być celebrytą. Wielu o tym marzyło i wreszcie to marzenie jest spełnione. Pani psycholog, już oddaję głos.
Tak, ja mam taką myśl, że to takie stwierdzenie, że muszą mnie zobaczyć, żebym zaistniał, to ono jest właściwie, leży u podstaw też takiego narcystycznego zaburzenia osobowości, tak? Ono zakłada, że to, żebym ja mogła istnieć sama dla siebie, musi być jakoś zapośredniczone przez to, że jest widownia, która na mnie patrzy, tak? I to jest bardzo, znaczy z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony w przełożeniu na praktykę, tak, na taką praktykę gabinetową, terapeutyczną, to pociąga za sobą realne cierpienie. Tak, bo jest też taka książka, która ostatnio została wydana, pani psycholog klinicznej dr Susan Flores, i ona mówi o tym, to jest książka pod tytułem Sfejsowani, i ona mówi o tym, co też powoli terapeuci obserwują w gabinetach, to znaczy, że jest taki niebezpieczny trend mylenia realności z fantazją, tak? To znaczy życie odbywa się na Facebooku i ludzie przeżywają tam realne dramaty, tak? Przychodzą z problemami polegający na tym, że o zerwaniu ze swoją żoną lub o jej romansie dowiedzieli się dlatego, że ona zmieniła status na Facebooku, tak? Zmieniła status z...
Jestem w związku na...
Tak, na jestem single albo to skomplikowane i umieściła zdjęcia,
tak,
na przykład...
Tak, to skomplikowane, to jest określenie,
tak,
ciekawe,
to jest dokładnie,
prawda?
To jest dokładnie to określenie, to skomplikowane i wrzuciła zdjęcia na przykład swoje z kochankiem, tak? I teraz to, że
to
jest...
To już bardzo skomplikowane.
Tak, to, że jest publiczność i to, że jest, że musi być widownia, zakłada też to, że no z jednej strony uzależnienie od tych lajków na przykład jest ogromne i to z kolei tutaj pewnie pan pedagog pedagog będzie miał coś do dodania. No realnie wpływa na przykład na status młodzieży w klasie, tak? Ile osób obserwuje profil, ile tam jest lajków, ile followersów i tak dalej, tak? Tutaj można tą nomenklaturę facebookową mnożyć. Świadczy o tym, czy ja jestem lubiany, czy nie, to znaczy w przeżyciu tej osoby, tak?
Im więcej tam znajomych, to jest
tak, lepiej. Ale z drugiej strony, no... To, że jest widownia, zakłada też to, że ja swoje prywatne dramaty przeżywam niejako na forum, tak? Bo jeżeli ja daję dostęp do swojego życia, to oczywiście najpierw próbuję je wykreować, pokazując obrazy, nad którymi ja panuję. Natomiast w którymś momencie to życie zaczyna jakby się wymykać spod kontroli, ten wizerunek, tak? Więc pojawiają się inni użytkownicy, którzy komentują, którzy coś tam wklejają, którzy zamieszczają tam...
Po prostu wchodzą w nasze życie i w naszą...
No tak, naruszają te granice i tą taką bardzo delikatną tkankę i to przekłada się na całkiem realne cierpienie. No, doktor Susan Flores mówi o tym, że ona w gabinecie najbardziej taka dramatyczna historia, która ją spotkała, to jest taka, że pacjent dostał zapaści w trakcie sesji, że musieli wezwać pogotowie psychiatryczne, tylko że właśnie sprawdził status na Facebooku, gdzie okazało się, że jakaś daleka kuzynka wrzuciła informację, że jego rodzice zginęli w wypadku, tak? Zrobiła zdjęcie i od razu, później tłumaczyła się, że chciała wszystkich powiadomić za jednym zamachem, tak? No więc my z jednej strony możemy tak do tego podchodzić zabawowo, że Facebook, a coś tam, tylko że no z drugiej strony, jeżeli tam jest umieszczony środek ciężkości w takim przeżywaniu rzeczywistości, no to ta rzeczywistość, tak, to jest rzeczywistość awatarów. Tam nie do końca wiadomo, co jest realne, tak, a co jest fikcją, tak? Co się przekłada na życie psychiczne, tak? I na to...
I wtedy już nie wiemy, gdzie jesteśmy po prostu.
Tak,
czy
jest
jesteśmy
olbrzymie zagubienie, ale też olbrzymie, pamiętajmy, że wstyd jest taką emocją też związaną ze społeczną ekspozycją. I jeżeli na naszym profilu, tak, czy profilu znajomych zostanie, nie wiem, umieszczone zdjęcie, na którym widać nas w jakiejś krępującej sytuacji, a Facebook jest jak sieć skonstruowany, więc nagle to zdjęcie obejrzy nie 3 osoby zainteresowane, tylko 1500 osób. Tak, zostawiam komentarze, no to pytanie, co dalej? Tak? Co dalej się dzieje z tą osobą? Jak to unieść, jak to udźwignąć? Nie?
Krzysztof Jankowski, który jest również facebookowiczem.
Nie zaprzeczam. Ale zaczynałem od naszej klasy, więc
właśnie.
Już jestem weteranem, jeśli chodzi o społeczności. Głównie moje uczestnictwo to jest kontakt z moimi byłymi wychowankami i nie żałuję tego, że kiedyś taką decyzję podjąłem. Ja się zgadzam z państwem, którzy przed chwileczką mówili o takich negatywnych konotacjach uczestnictwa w sieci i prezentowania siebie, prezentowania czasami bardzo trudnych dla nas, z naszego punktu widzenia, sytuacji, zdjęć czy opisów. Ale też ja patrzę na to troszeczkę też inaczej, z punktu widzenia tych ludzi, którym się nie powiodło, bo w takiej sferze pracuję i dla tych ludzi często jest to jedyna formuła pokazania się, pochwalenia się, czy też spojrzenia takiego, przekazania. Moi wychowankowie często zamieszkają, być może w ocenie przeciętnego człowieka, naganne zdjęcia swoich dzieci, swoich sukcesów, bycia gdzieś w jakimś określonym miejscu, meldowania się w jakiejś restauracji na Półwyspie Helskim. Dla nich jest to zupełnie inna formuła. Dla nich jest to formuła, że też mogą uczestniczyć, też są i też pokazują, że nie są inni od nas. Ja tutaj poza anteną rozmawialiśmy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku troszeczkę. Na przykład Facebook też zrewolucjonizował kontakty osób w wieku powyżej 50+. Czyli ludzi, którzy są już dojrzalsi. I ci ludzie bardzo często też uczestniczą w sieci.
Jakiś protest zorganizować?
Zorganizuję. Pani redaktor nie chce się pogodzić z tym, że 50+.
Tak, ale nie chcę, bo to jest straszne naprawdę, żeby tak szybko. Ale proszę, proszę, przerwałam pana.
Zapewniam, że patrząc na mój PESEL, to już jest łatwo. To już można łatwo to zaakceptować. Więc ludzie dojrzalsi też często nawet komunikują się w ten sposób, że mówią sobie dzień dobry, więc ja myślę, że
tak, bardzo dużo jest takich wpisów. Dzień dobry, witam was, miłego dnia. Na przykład,
albo
prawda?
Życzę smacznej kawy, albo coś tam takiego, więc oprócz tych wszystkich negatywów dotyczących tego ekshibicjonizmu, pokazywania się, chwalenia się, tego celebryctwa, to ja widzę też i pozytywne rzeczy, bo to trochę pomogło różnym ludziom. Ja pamiętam, jak pojawiła się nasza klasa, to powiem wprost, dzięki naszej klasie mogłem spotkać się z wieloma kolegami, z którymi pewnie nigdy bym bez naszej klasy się nie spotkał.
Mogę to potwierdzić.
Mały wtrend, wzrosła też liczba zdrad i romansów, które były nawiązywane przez naszą klasę. Tak?
No jasne, jasne.
Są dwie strony. Ale ja też rzeczywiście komunikowałam się ze
swoją podstawową
klasą.
Ja jestem mediatorem w sprawach rozwodowych i ja muszę powiedzieć, że przez kilkanaście lat A jeżeli już tutaj koleżanka o tym powiedziała, to powiem tak, czytam akta i w ciągu kilkunastu lat zwiększyła się zdecydowanie liczba materiałów, które załączają strony, na dowód, że druga strona jest niewierna. I to jest najczęściej gadu-gadu, to jest najczęściej Facebook i to jest nasza klasa i wszyscy i internet. To jest prawda. To są wydruki rozmów, to są wydruki zrzuty zdjęć, więc tu też adwokaci zmienili czasami
kiedyś rozmowy telefoniczne tylko podsłuchiwali.
Tylko. Albo chodził tam określony człowiek i robił zdjęcia. Dzisiaj materiał dowodowy jest w sieci, więc patrząc na te negatywy, ja widzę też dużo pozytywów. Oczywiście to z mojej strony. Czy ja jestem, bo też tak patrząc krytycznie jako użytkownik, staram się na moim profilu zamieszczać takie neutralne rzeczy, ale pewnie jakby ktoś pogrzebał, to by pewnie też moją słabość znalazł, że parę rzeczy interesuje się fotografią i robię fotografię i pewnie to też jest sposób pokazywania się, bo nie dam i nie chcę się dać namówić na to, żeby gdzieś się tam wieszać po galeriach i to jeszcze do tego nie dojrzałem, więc pozytywów troszeczkę też widzę.
Nie, jest oczywiście, przecież nie? To nie jest tak. Internet też ma bardzo wielkie zasługi. Możemy mnóstwo rzeczy stamtąd brać, możemy korzystać i to jest bardzo dla nas ważne. Bez tego sobie w ogóle życia nie wyobrażamy, prawda? Jakakolwiek jest rozmowa, nie wiem, krzyżówkę rozwiązujemy. Poczekaj, sprawdzę.
Pan doktor mówił o rzymskim domu. Wiele lokali, na przykład gastronomicznych, jak do nich wchodzimy, najczęściej jest obwieszonymi zdjęciami.
Kto w nich był
i jadał. Więc myślę, że
to jest
takie
rangę tego
proste
lokalu.
Przełożenie tych rzymskich czasów. To już nie precjoza, bo dzisiaj pewnie długo by nie powisiały. Dlatego
się
wiesza
zdjęć. Żeby sąsiedzi wynieśli.
Nie tylko w lokalach gastronomicznych, ale także u wielu agentów ubezpieczeniowych widzę.
Takie
galerie próżności, chociaż pewnie większość z tych dyplomów jakby podkreśla faktyczną wiedzę czy status związany z wykonywaną pracą.
Prawdziwe tam wiszą dyplomy, nie kupione na rynku. No właśnie, to temat się rozkręca, za chwilę do niego wrócimy. Teraz jakaś propozycja muzyczna, ciekawa jestem, co tu mi kolega zaproponuje, a za chwilę wracamy.
Sun. I feel you touch my hand in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep you warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. Deep is your love. It's me you need to show how deep is your love.
it's me you need to show. How deep is your love?
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w Regionalnym punkcie widzenia dziś rozmawiamy o ekshibicjonizmie społecznym, tudzież społecznościowym, internetowym, a w tej dyskusji biorą dzisiaj udział pani Nadia Kostrzewa-Nowak.
Witam ponownie.
Doktor Tomasz Marcysiak, socjolog.
Kłaniam się.
Doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk. Halo, halo.
Ponownie dzień dobry.
Witamy, witamy. I Krzysztof Jankowski, pedagog, mediator.
Jestem.
I omówiliśmy już sprawy celebryctwa internetowego, narcyzmu internetowego, jak to się mówi. Właśnie, i też troszkę mówiliśmy o e-osobowości, ale teraz może trochę to rozwiniemy. E-osobowość istnieje też jeszcze takie określenie, czyli właśnie to, co tworzy się poprzez kreowanie własnej osobowości. Czyli jesteśmy bardziej tym na tym Facebooku, kim chcielibyśmy być, a nie tym, kim jesteśmy naprawdę. Czyli po prostu nie jesteśmy sobą. To, że ludzie nazywają się inaczej, że sobie wpisują, że mają 110 lat, prawda, że się urodzili na Księżycu, to jest oczywiście stosunek żartobliwy do tegoż medium i nic dziwnego. Ale to nie o to chodzi, prawda? Nie chodzi o tę postawę z dystansem i prześmiewczą, tylko o to, że rzeczywiście zaczynamy wierzyć, że jesteśmy tym, kim chcielibyśmy być. I tu zaczyna się problem stosunku do rzeczywistości.
Podstawowa definicja socjologiczna tożsamości mówi, że stajemy się tacy, za jakich uznają nas inni, że te statusy nasze muszą być systematycznie potwierdzane po to, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się w tym świecie towarzyskim i społecznym. Nie dość, że statusy są nadawane społecznie, to jeszcze społecznie przekształcane i każda wygłoszona opinia przez nas w internecie czy gdziekolwiek daje nam status osoby, która uważa, że. Tak? Czyli możemy, jak to powiedział Bauman, multiplikować dzisiaj nasze statusy, tak? Osoby, która uważa, że. Ale to prowadzi do pewnego nowego zjawiska, do tworzenia tak zwanego jakby neoplemiennego towarzystwa, jakiejś gromady ludzi, która żyje w tak dużym pośpiechu, że nieustannie burzy i odnawia swoje tożsamości. Łącznie z tym, że tworząc takie tożsamości awataryczne, tak już przestajemy nad nimi mieć kontrolę. Ja na przykład ostatnio też, ja z pewnością tutaj mógłbym na kozetce u pani psycholog usiąść, ponieważ moja żona mówi, że ja mam osobowość narcystyczną, na którą muszę zacząć trochę panować, ale to ja to widzę, kiedy wchodzę na salę wykładową, jak jest mniej niż 200 osób, się czuję niepewnie, bo lubię mieć duże audytorium, to jest prawda, tak jest. Natomiast zastanawiam się, bo mam 1600 osób na Facebooku, ile z tych osób
to są znajomi,
a ile to awatary, których ja w ogóle nie kojarzę, tak? Nie wiem, kim są, ale z drugiej strony usiąść teraz, zrobić jakiś przesiew, do każdego napisać, no to jest trudne. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Myślę, że taki problem ma wiele osób.
Mhm. Co na to filozof? Czekamy na tę e-osobowość, bo to jest zaburzenie właśnie to tożsamościowe, ale również kontaktu z rzeczywistością. Jak możemy sobie potem poradzić? Kim jesteśmy? No, pytamy siebie potem w tym pośpiechu, czy w ogóle mamy czas na to, żeby się zapytać, kim jesteśmy? I potem rzeczywiście lądujemy, brzydko mówiąc, przychodzimy po prostu i prosimy o pomoc pani psycholog i psychoterapeuty, żeby nam zatrzymali ten świat i pomogli powiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. panie doktorze.
Trawestując tytuł przytoczonej przez panią psycholog książki Sfajsowani, można ją zmiksować ze słowem sfiksowani. Faktycznie w wielu przypadkach rzeczywiście mamy do czynienia z daleko poważniejszymi przypadkami osób, które niepostrzeżenie nabywają czy kształtują w sobie to, co określiła pani jako e-osobowość, ale też oprócz tego zjawiska obserwujemy bodaj równie poważne zjawisko, jakim jest uzależnienie od internetu i od przebywania w
sieci. To już nawet o tym nie mówimy, bo to już jest oczywista oczywistość, prawda?
Tak, ale też nie zwracamy uwagi na to, że często żyjąc w epoce gwałtownego przyspieszenia, uskarżamy się na notoryczny brak czasu,
tak,
zapominając całkowicie o tym, że jako patentowane e-osobowości spędzamy znaczną jego ilość przed ekranem komputera, wisząc na i wykonując stosunkowo bezmyślne często czynności polegające bądź to na śledzeniu poczynań innych osób i na wyczekiwaniu momentu, w którym ktoś może wreszcie napisze, czy już wypił tę kawę, czy może jest ciągle jeszcze w jej trakcie, jaki ma ona smak, albo co widzi teraz przez okno. No, sytuacja rzeczywiście jest dosyć poważna. Pamiętam, że jeden z portali internetowych, Baby Online, poruszył swego czasu taką kwestię, dość jak się wydawało dziennikarzom tego portalu, zaskakującą nawet dla nich samych, mimo tematyki, którą poruszają na swoim portalu, związaną z tym mianowicie, że zaczyna upowszechniać się swego rodzaju moda na to, żeby ekshibicjonistycznie publikować, i to w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem Facebooka głównie, czy to zdjęcia z USG ciąży, albo wcześniej jeszcze zdjęcie testu ciążowego, ale to są jeszcze trywialne zachowania. W tej chwili mamy do czynienia z rosnącym w liczbę zjawiskiem polegającym na relacjonowaniu na bieżąco, bądź za pośrednictwem Twittera, przy pomocy tylko liter, bądź za pomocą Facebooka, przy pomocy fotografii nawet, relacjonowania przebiegu porodu. I chwalenia się tym, i obnoszenia się z tym, wynoszenia tego na widok publiczny. Więc ten ekshibicjonizm przechodzi w taką fazę, która przekracza kolejne normy, czy kolejne tabu. I jak zwracają niektórzy autorzy, skorelowana z tym jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, takie mianowicie, że ten ekshibicjonizm przestaje być jedynie marginesem zachowań społecznościowych osób buszujących w sieci, ale że zaczyna nabierać znaczenia normy społecznej i
nic nas nie dziwi kwestią, po prostu, tak.
Tak, i przekraczamy kolejne granice prywatności, tabu. Są różne formy też przecież przejawiania się tego ekshibicjonizmu, który w dodatku dotyka coraz młodsze grupy społeczne.
Tak, tak.
Łącznie z dziećmi w szkole podstawowej, które jak tylko dopadną urządzenie, które skomunikuje je z internetem. Teraz jest podobno ogromny szał wśród społeczności szkolnej, dzieci, nawet w szkole podstawowej, a może zwłaszcza, jest taki program, może powściągnę się przed wymienieniem jego nazwy, żeby go niepotrzebnie tu nie popularyzować, którego idea zasadniczo polega na tym, że młody człowiek nagrywa swój wizerunek, pozorując siebie jako gwiazdę sceny muzycznej. Do tego dobiera się odpowiedni podkład muzyczny i publikuje się to natychmiast w sieci, czekając oczywiście
na lajki.
Tak, na lajki, na rozmaite komentarze i prześcigając się w tym, kto jest większą gwiazdą.
Tak.
Z tym się wiąże też zjawisko sextingu, o którym przecież też trzeba powiedzieć. To znaczy takiego ogołacania się nie tylko z własnej prywatności, ale także z własnej intymności, wywlekania własnej seksualności na widok publiczny, stylizowania się, zwłaszcza młodych wiekiem dziewcząt, wykonywania sobie selfie i publikowania ich w sieci, tak, a w potem jest cokolwiek dwuznacznych.
Krok do różnych tragedii, bo ktoś wyśmiał, ktoś powiedział coś strasznego, napisał jakiś okropny komentarz. Nie będziemy dzisiaj już wchodzić w temat, jak internet jest szkodliwy i do jakich tragedii prowadzą tego typu zachowania, bo to jest osobny temat, jak gdyby, który oczywiście się z nim łączy, ale to na osobną audycję. Natomiast jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć o blogach również, bo przecież też one istnieją, na których no, różni ludzie piszą różne rzeczy i to już jest forma jakaś literacka przecież, która jest raz taka, raz inna, ale musimy również mieć świadomość, że to, co robimy, jest też obserwowane, no nie wiem, na przykład przez naszych szefów albo no przez wiele ludzi, którzy mogą kiedyś okazać się naszymi rozmówcami, którzy będą, nie wiem, nas zatrudniać albo będą w jakiś sposób na nasze życie mieć wpływ. Nigdy nie wiemy, kto czyta to, co piszemy. No właśnie. I czy tego się nie boimy? Bo przecież mówiliśmy już tutaj o współmałżonkach, o partnerach, tak, którym robimy no, takie rzeczy, że na przykład publikujemy zdjęcia z kimś innym w jednoznacznym wymiarze. No ale czy to nie jest jakimś, nie wiem, hamulcem, żebyśmy się zastanowili, co robimy? Bo
ja mam taką myśl, że no, faktycznie tak jak tutaj trochę rozmawiamy, że jednak Facebook, czy internet, czy w ogóle szerzej jakoś media społecznościowe, że to jest narzędzie i jako takie może być wykorzystywane w sposób no, fantastyczny. Bo
oczywiście.
Jeżeli ja, nie wiem, interesuję się starą fotografią i zaczynam w internecie szukać, tak, informacji, trafiam na jeden blok, drugi blok i nagle się okazuje, że mam dostęp do jakiejś społeczności ludzi o podobnych zainteresowaniach, a ta społeczność jest rozsiana po świecie, no to jest coś wspaniałego, tak, rozwijającego, pozwalającego nawiązać kontakty i to jest ta dobra strona, tak? Taka strona, która może być bardzo budująca, bardzo rozwijająca. Bardzo dużo jest na przykład taki nurt edukacji domowej bardzo dużo korzysta z mediów społecznościowych, tak? Gdzie dzieci edukowane domowo mogą mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami poprzez na przykład Facebooka, nie wiem, w Anglii czy na drugim końcu świata. I to jest ta część, która może być budująca. Natomiast no, jako narzędzie, jeżeli korzystamy z niego bez świadomości tego, że chociażby zostawiamy po sobie ślad, że w znajomych, naszych znajomych może być ktoś, kto tak niekoniecznie powinien zobaczyć to, co my byśmy chcieli jakoś ujawnić, no to wtedy robi się kłopot, tak? I wtedy możemy sobie jakoś tym takim bezmyślnym, bezrefleksyjnym użytkowaniem tego
ściągnąć bardzo duże kłopoty
na siebie. Tak. Kłopoty, natomiast mnie oczywiście jak najbardziej, znaczy najbardziej mnie interesuje faktycznie ta relacja rzeczywistość kontra iluzja, no bo Facebook czy internet nie jest jakby tutaj odkrywczy, my zawsze się kreowaliśmy, tak na zewnątrz pokazywaliśmy jakąś maskę, jakiś rodzaj swojego obrazu, no Facebook pozwolił na to, żeby to po prostu rozkręcić, tak, żeby ten nasz wizerunek publikowany w sieci był czasami dopracowany dosłownie do ostatniego szczegółu. Tak?
Tylko, że nieprawdziwy. No i sami jest, za chwilę uwierzymy, że to prawda.
Podkolorowany mocno, tak? Podkolorowany mocno i to wtedy faktycznie powoduje taki zamęt, również zamęt w osobowości i w takiej autorefleksji, czy ja, kim ja jestem, tak jak to już to pytanie padło, czy jestem bardziej tym, co opublikowałam na Facebooku, a opublikowałam przepuszczone przez Photoshopa zdjęcia śniadania, które niekoniecznie ja zrobiłam w połączeniu z książką, którą mam przeczytać, ale tak naprawdę jeszcze do niej nie zajrzałam, ale jest bardzo fajna i pasuje, tak, do tego obrazka. Czy to jestem ja, czy ja jestem gdzie indziej? A jeżeli gdzie indziej, to gdzie?
To gdzie?
Tak? I z
żebym
kim?
Sama wiedziała. Tak, i z kim? No właśnie. Jest jeszcze jedna sprawa, znaczy spraw jest bardzo wiele, moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale taka, która też, myślę, jest ważna podkreślenia, to znaczy z jednej strony dobra bardzo rzecz, o której tu przed chwilą słyszeliśmy, czyli znajomości z ludźmi z całego świata i możliwość właśnie dotarcia do osób na całym świecie, czyli bardzo łatwa sytuacja, jeśli chodzi o zawieranie znajomości, ale również bardzo łatwa sytuacja o kasowanie tych znajomości. I mamy poczucie, że nie zrywamy znajomości z kimś, jeśli już się zaprzyjaźniliśmy z nim w tym internecie, tak? Albo, no nie wiem, nawet flirtujemy z nim w jakiś sposób, tak? I w momencie, kiedy nam się przestaje to podobać, no to jest dużo łatwiejsze niż w życiu. No to po prostu go kasujemy. Po prostu wyrzucamy go z internetu. Nie ma go.
Nie trzeba go nawet wyrzucać, wystarczy go zablokować. Wtedy się nie dowie.
Wtedy się nie dowie, ale będzie rozumiał, o co chodzi, tak? I to jest niezwykle proste. Jeden klik. Więc to też wyzwala w nas jakieś takie dziwne zachowanie, że możemy kogoś... Znaczy zrobimy coś takiego, że on przestaje istnieć po prostu. Nie ma go. Wyparował. Jednym kliknięciem. To nie jest niebezpieczne według was?
Pewnie dla niektórych jest to trauma, dla niektórych nie. Ja mam takiego znajomego, który na Facebooku, który kiedyś był znanym muzykiem, mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, kiedyś prowadził taki zespół Stalowy Bagaż i on od czasu do czasu weryfikuje swoich znajomych. To są ci, którzy go nie podziwiają, więc i on właśnie nawet otwartym tekstem pisze, że jeżeli no, nie ma komunikacji, to tego człowieka nie chce, żeby był jego znajomym i mu spada tam o 10, ale rośnie mu, za chwilę widzę, o 15, więc to różnie bywa. Ja myślę, że to jest inna, jeszcze bym wrócił do tego poprzedniego wątku, no jest, jeśli chodzi o kontrolę przez Facebooka, to my też musimy mieć świadomość, że my jesteśmy kontrolowani we wszystkim. No, komórka śledzi nas na bieżąco i moja komórka zalogowała się gdzieś tutaj i można do 10 metrów ustalić, że byłem u pani redaktor na Gdańskiej. Wracając jeszcze do
na tego... Na zwierzeniach na temat ekshibicjonizmu społecznego i swoich ruchów w internecie.
Ja chcę powiedzieć, że ambasada USA, wydając wizę, czy przyjmując wniosek, chce, żeby wpisać swój nazwę swojego profilu na Facebooku. Czyli nie dostanie się wizy, jeżeli się nie ujawni, a i zostanie to odkryte, więc...
To już wtedy w ogóle koniec.
To, no, kraj, który jest dla nas mekką demokracji i różnych przywilejów, no, żąda tego typu oświadczenia i wskazania naszego profilu. I ten profil jest skrupulatnie badany. No ten ekshibicjonizm się również zwiększył. Nie wymienię nazwiska, bo jest to osoba nieżyjąca, ale kiedyś był taki dziennikarz bydgoski, który się w kontuszu przechadzał po Gdańskiej.
Tak.
No później, jak się pojawił internet, nie musiał, ale no musiał chodzić po Gdańskiej. No to może miało też zalety zdrowotne, ale no była to inna forma. No jesteśmy tacy czasami próżni i czasami chcemy, żeby tak było. A że jest to niebezpieczne? Tak. Ja na przykład jestem bardzo, bardzo denerwuję się i zawsze odpowiadam, jeżeli ktoś publikuje zdjęcia swoich dzieci. No uważam, że nie należy tego czynić. Nie należy z różnych przyczyn, bezpiecznych, niebezpiecznych, ale myślę, że też etycznych. I zawsze moim znajomym zwracam uwagę, że jeżeli publikują zdjęcia swoich dzieci, to proponuję, żeby zaprzestali tego, bo dla mnie to jest niedopuszczalne. Ale też inne ekstrawagancje czasami też no, są. No, kwestia komentarzy, kwestia... No, głównie polityków ekspozycji, no to jest, powiem szczerze, niekiedy dramatyczne rzeczywiście.
Kończymy. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić? Mamy jeszcze minutę, niecałą, półtorej albo 30 sekund. Wszystkie chyba dzisiaj już tematy poruszyliśmy dotyczące tego planu, o którym mówiłam, czyli ekshibicjonizmu społecznego, internetowego. Jeszcze chwilę o blogach chciałam porozmawiać, ale jak rozkręcę ten temat, to nie skończymy do 10.
To jednak. Dodam jedno słowo, że blog. Blog może być też interesującą formą terapii. Człowiek
może być,
pisze, ma kontakt z anonimowym odbiorcą i wrzuca z siebie pewne myśli, niekoniecznie frustracje, tak? Ale nagle odkrywa w sobie coś, o czym wcześniej nie miał pojęcia i ma taki sygnał z zewnątrz pozytywny, że fajnie piszesz, więc kontynuuj, będę czytał na bieżąco to, co ci przyjdzie do głowy.
Tak, no muszę się odezwać, że dostaję dużo wzmocnień, tak? I wtedy to jest fajne, natomiast no to jeszcze jest daleka droga do terapii.
Tak, tylko że widzę, że też zwracamy uwagę na to, co piszemy, bo zależy od tematu. To tak, jak uda nam się napisać jakiś śmieszny tekst, wesoły, zabawny o tym, jak facet szuka dżinsów po sklepach i większość się czytelników z tym identyfikuje, to mamy 800 polubień. Ale jak w tym samym blogu napiszemy recenzję z ostatniej wizyty w operze, kiedy był balet moskiewski, nagle widzimy 39 tylko lajków, czyli to już mniej tak interesuje naszą szerszą społeczność, więc musimy się zastanowić tak naprawdę to, o czym chcemy pisać? Nie, o czym chcą czytać nasi.
A właśnie, i tu znowu mamy konflikt tych dwóch światów.
Piszmy dalej to, co my sami myślimy, a nie to.
Bardzo dziękuję, kochani. Musimy kończyć. Wrócimy pewnie jeszcze do wielu aspektów tego tematu bardzo szerokiego. Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Tomasz Marcysiak, dziękuję bardzo.
Miłego dnia.
Piotr Domyracki, dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I Krzysztof Jankowski, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Wiadomska, kłaniam się państwu.
Dziękuję.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.